Dzień dobry Państwu. W naszym studiu Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej. Jeżeli ktoś nie słyszał jeszcze o tym święcie, to 16 raz jest obchodzone. W roku 1999 zostało uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu propagowania wszelkich osiągnięć związanych z kosmosem. To, jaką wiedzą człowiek dysponuje i jaką wiedzą może powinien dysponować odnośnie Wszechświata. Gościem naszym jest pan Radosław Pior, fizyk z wykształcenia, ale przede wszystkim astronom, który popularyzuje wiedzę kosmiczną w Kaliszu i w regionie, również w całej Polsce. Dzień dobry, panie Radosławie.
Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
Skąd się wzięło w ogóle to święto? Czy potrzeba świętować przestrzeń kosmiczną?
To jest bardzo dobre pytanie, bo tak naprawdę kosmos powinien sam się obronić. Czyli jak każdy zwykły śmiertelnik wyjdzie przed dom i spojrzy w gwiazdy, to jest kosmos i powinno być okej. Ale nie jest, bo jesteśmy zalatani i nie zawsze mamy taką sposobność spokojnie spojrzeć w gwiazdy i znaleźć tam wytchnienie. No i po to organizuje się różnego rodzaju spotkania, imprezy, po angielsku można powiedzieć eventy, żeby zachęcić ludzi, nie tylko fizyków, nie tylko astronomów, nie tylko tych, którzy na co dzień zajmują się nauką, zachęcić do prawdziwego kosmosu, do tego miejsca, skąd tak naprawdę wszyscy pochodzimy, bo wszyscy jesteśmy dziećmi Wszechświata.
Jeszcze jeden termin. Astro Arena. Co to takiego?
To jest taka powołana przeze mnie firma, która trudni się edukacją astronomiczną na każdym poziomie kształcenia. Czyli wychodzimy do ludzi, do młodych ludzi, do dzieci, do młodzieży w każdym wieku i promujemy astronomię jako promocję kosmosu. W szkołach i przedszkolach oferujemy lekcje astronomii ubarwione takim kolorowym poznaniem kosmosu w naszym przenośnym planetarium. Oferujemy różnego rodzaju warsztaty, spotykamy się z młodzieżą, spotykamy się z dziećmi. No tu muszę powiedzieć, że im człowiek starszy, tym od tego kosmosu jakby ucieka, tym bardziej go unika. To dopiero spotykam się z takimi bardzo dojrzałymi osobami, które mówią, że może szkoda, że przez całe życie unikamy tego kosmosu i spotykamy się, rozmawiając bardzo dużo o astronomii w takim popularyzatorskim znaczeniu, w takim prostym ujęciu, ale też obserwujemy wspólnie niebo, obserwujemy zjawiska astronomiczne i rozmawiamy. Dużo, dużo o astronomii rozmawiamy. Z dziećmi jest inaczej, bo dzieci dość łatwo jest poprowadzić poprzez proste i widowiskowe doświadczenia fizyczne czy chemiczne do takiego prawdziwego kosmosu, do prawdziwego wszechświata. Teraz, na ten sezon sobie powiedziałem, że w tym roku szkolnym będę wszechświat nazywał kolorowym wszechświatem, bo wszechświat jest tak naprawdę kolorowy.
Zanim pójdziemy dalej, chcę jeszcze wrócić do pana początków. Żeby kogoś nauczyć, zainteresować, trzeba samemu przejść przez ten etap. Czy można w paru słowach opowiedzieć o swojej przeszłości? Jak się u pana to zaczęło?
Bardzo lubię o tym opowiadać i mam nadzieję, że to będzie inspiracją dla młodych ludzi, którzy są teraz, powiedzmy, gimnazjalistami albo licealistami, bo jak ja byłem w liceum, to zainteresowałem się astronomią, może nie do końca dla samej astronomii, tylko dla przyjemności bycia razem z przyjaciółmi. I taką możliwość miałem w planetarium. Ja pochodzę z Grudziądza i tam jest bardzo prężne międzyszkolne koło astronomiczne, które działa przy planetarium i obserwatorium. Czyli miałem to szczęście, że w moim mieście była już w czasach kilkanaście lat temu instytucja, która pozwalała na spotkanie ludzi zainteresowanych astronomią. No i na początku to nie było tak, że ja jestem super, hiper zainteresowany astronomią, gwiazdami, mgławicami i takimi sprawami, tylko po prostu tą radością bycia razem z kolegami. Mniej więcej tak to wyglądało. No ale siłą rzeczy to towarzystwo było zainteresowane astronomią. No i tak się zaczęło. Potem były olimpiady astronomiczne, w których brałem udział, seminaria, odczyty astronomiczne, obozy astronomiczne, coraz więcej kolegów, coraz więcej przyjaciół. No wiadomo, jak to jest w życiu. Drogi z częścią się rozeszły, ale z częścią nie. I na tej bazie już później spotykaliśmy się na studiach i po studiach. Zorganizowaliśmy kilka niezłych, można powiedzieć, wydarzeń astronomicznych. Między innymi zwiedziliśmy wszystkie planetaria w Polsce, co 5-7 lat temu. Nie było takie proste, bo niektóre były zamknięte, więc można powiedzieć, z pomocą tej naszej pasji wyważaliśmy drzwi do tych planetariów i w ten sposób spotykaliśmy się z innymi bardzo ciekawymi ludźmi. No i tak się narodził pomysł czegoś własnego. Własnej firmy, która będzie się trudnić edukacją astronomiczną.
A Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, patron bliski gwiazdom.
Tak, po tym doświadczeniu, o którym powiedziałem, jak szedłem na studia, to się nie zastanawiałem. Grudziądz jest blisko Torunia i ja nie szukałem daleko, nie szukałem jakichś odległych uczelni, czy to w Polsce, czy gdzieś na świecie. Po prostu pojechałem do Torunia na studia, na Wydział Fizyki i Astronomii. No i tak rozpoczęła się moja przygoda z fizyką. Oczywiście o astronomii w żaden sposób nie zapominałem. W międzyczasie zmieniliśmy nazwę wydziału na Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, więc i fizyka, i astronomia, i informatyka cały czas były bliskie i są bliskie mojemu sercu.
Czy literatura science fiction odgrywała jakąś rolę w pana życiu, czy to już tylko była czysta wiedza fizyczna?
Próbowałem. Między innymi taka trylogia, czy nawet więcej, logia autostopem przez galaktykę. Przez to przebrnąłem i nawet ostatnio wróciłem. Ale jeżeli mowa o literaturze, to ostatnia ekranizacja literatury science fiction właśnie. Film Marsjanin. To jest coś, co w kontekście tego tygodnia przestrzeni kosmicznej ja chciałbym polecić wszystkim. Przeczytałem książkę Marsjanin, ostatnio byłem na filmie i naprawdę, naprawdę polecam wszystkich tych mniej lub bardziej zainteresowanych przestrzenią kosmiczną, kosmosem, astronomią, astronautyką i tym wszystkim. Ja myślę, że po obejrzeniu filmu Marsjanin takie spojrzenie zwykłego człowieka, zwykłego śmiertelnika na życie na innej planecie, na możliwości życia na innej planecie, na to, jak trzeba się natrudzić, żeby przeżyć na innej planecie, naprawdę się zmienił.
To bardziej science niż fiction.
Tak, ale ja myślę, że każdy widz sobie odpowie na pytanie, ile jest science, a ile jest fiction po obejrzeniu tego filmu.
Czy trzeba sięgać tak daleko, kiedy Ziemia jest jeszcze niezbadana, oceany czekają na nas, a my patrzymy w gwiazdy?
Żeby poznać pewnego rodzaju zjawiska fizyczne, to niestety trzeba sięgać tak daleko. Jasne, nauka jest ogromna, Ziemia jest ogromna, ale jak się wyleci z tej Ziemi i spojrzy choćby z pokładu satelity na Ziemię, która staje się coraz mniejsza, no to wtedy człowiek dopiero zaczyna rozumieć swoją rolę i szukać swojej misji, to tak, że tak powiem, filozoficznie. A naukowo i zupełnie poważnie trzeba odkrywać inne światy, trzeba dokonywać trudnych i wymagających badań naukowych z pogranicza fizyki i astronomii przy wykorzystaniu potwornego aparatu matematycznego. Mówię potwornego nie w takim znaczeniu złym, tylko ogromnego aparatu matematycznego i całej naszej wiedzy o biologii i o chemii, żeby naprawdę poznać nasze miejsce we wszechświecie. Czyli krótko odpowiadając, konieczne to jest.
Czy nam będzie lepiej się żyło, gdy będziemy znali kosmos?
Będzie nam się z pewnością wygodniej żyło, bo poznając zjawiska kosmiczne, zjawiska fizyczne w kosmicznej skali, jesteśmy w stanie tutaj na Ziemi budować sobie takie lepsze życie. To widać na każdym kroku, no przecież kto by kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu pomyślał, że każdy będzie nosił telefon w kieszeni, telefon, który jednocześnie będzie, tak mówię, co najmniej, GPS-em i aparatem fotograficznym, GPS-em, który tak naprawdę w każdym momencie korzysta z kilkudziesięciu satelitów. To naprawdę jest technologia kosmiczna, którą każdy trzyma w kieszeni.
Patrząc w gwiazdy, jedni szukają nicości, a inni szukają Boga. Odkrywając kolejne karty gwiezdne, można zobaczyć inny świat.
Tak, tak. Śmiało mogę powiedzieć, że tak, bo wystarczy uświadomić sobie, po co naukowcy wystrzeliwują w przestrzeń na przykład teleskopy kosmiczne, albo po co buduje się ogromne teleskopy. W tym momencie Europejska Agencja Kosmiczna, w której Polska jest sygnatariuszem od 2012 roku, Europejska Agencja Kosmiczna wraz z takim konsorcjum Europejskie Obserwatorium Południowe buduje teleskop, którego średnica zwierciadła będzie wielkości boiska piłkarskiego. Sama średnica zwierciadła, to jest niewyobrażalnie wielki teleskop. Przecież oczywiście naukowcy przygotowują tak potężne instrumenty naukowe do bardzo złożonych, skomplikowanych badań, które wymagają dogłębnej znajomości fizyki, dogłębnej znajomości procesów chemicznych we wszechświecie i oczywiście bardzo złożonego aparatu matematycznego, ale dzięki tego typu teleskopom, czy to teleskopom kosmicznym, czy wielkim, nowoczesnym teleskopom naziemnym, można wykonywać doskonałej jakości obrazy kosmosu. Czyli poza kwestią badawczą, można popularyzować kosmos w rozdzielczości, o jakiej się dotychczas ludziom nie śniło. I oglądając takie obrazki, oglądając takie obrazy, oglądając ten kolorowy wszechświat, który ja w tym sezonie promuję, naprawdę można poczuć moc Stwórcy.
wszystko jest bardzo daleko. Układ Słoneczny no już ogarniamy, jest blisko. Mars, Wenus, na Marsie dopatrujemy się wody. Jak woda, no to może życie. Nigdy nie polecimy do tych gwiazd. Najbliższa 4 lata świetlne. Skala niewyobrażalna dla nas. Trzeba by rzeczywiście zagiąć przestrzeń i przeskoczyć. Cały czas pytam o ten sens i jak młodzieży, dzieciom, do których pan dociera, tę skalę przedstawić.
No tutaj trzeba naprawdę kombinować. Ostatnio na kółko astronomiczne, bo mamy takie kółko astronomiczne w Kaliszu, ja bardzo serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy. W każdy czwartek dzieci ze szkół podstawowych na godzinę 17, a wszystkich starszych, czyli gimnazjalistów, licealistów i każdego, kto się młodo czuje, zapraszam na godzinę 18 do klubu Promonta przy ulicy Hanki Sawickiej 39. W każdy czwartek jesteśmy. Jeżeli macie państwo jakieś pytania astronomiczne, to zapraszamy. Jeżeli jakieś problemy astronomiczne, to też zapraszamy. A jeżeli chcecie po prostu się dobrze bawić i z nami o astronomii porozmawiać, to też zapraszamy. No i z tymi dziećmi w kółku astronomicznym budowaliśmy model Układu Słonecznego z takich piłeczek. I o ile rzeczywiście Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, bardzo blisko Słońca, to w takiej nomenklaturze kroków to były 4 kroki. Czyli pierwszy krok Merkury, drugi krok Wenus, trzeci krok Ziemia, czwarty krok Mars. Ale dalej to się już zaczęło. Ten Jowisz już był kawałek dalej. Saturn
zmieścił
jeszcze dalej.
Się jeszcze.
Jak doszło do Plutona, to my gościa nie widzieliśmy, a Pluton jest planetą karłowatą, ale to jeszcze nie są granice Układu Słonecznego. Jeszcze dalej znajdują się komety, lub hipotetycznie zakładamy, że stamtąd przylatują komety i to miejsce w Układzie Słonecznym nazywa się obłokiem Oorta. Jakbyśmy chcieli w kategorii kroków mówić o obłoku Oorta, to prawdopodobnie bylibyśmy już daleko, daleko, daleko za Kaliszem, a to jest tylko jeden Układ Słoneczny, czyli układ związany z jedną ze 100 miliardów gwiazd w jednej z miliardów galaktyk we Wszechświecie. To jest, że tak powiem, wstęp do większego wykładu, który ja prowadzę z dziećmi w uniwersytetach dziecięcych, gdzie na początek wszyscy, czyli i wykładowcy, i opiekunowie, i dzieci, próbujemy zrozumieć, co to jest miliard. A miliard to jest jedynka i 9 zer. Słuchajcie, drodzy państwo, na całym świecie w tym momencie żyje jakieś 7 miliardów osób, a gwiazd w naszej galaktyce, w Drodze Mlecznej, jest ponad 100 miliardów. To naprawdę robi wrażenie. Na każdym.
Czy udało się panu ich troszeczkę policzyć?
Tak, liczymy.
Do ilu pan doszedł?
Jeżeli chodzi o takie standardowe liczenie, które każdy może przeprowadzić choćby dzisiejszego wieczora, jeżeli tylko będzie pogoda i jeżeli tylko warunki są sprzyjające, to na niebie zobaczy każdy z nas. Każdy z nas zobaczy około 3000 gwiazd. Jeżeli pogoda jest, ale warunki są mniej sprzyjające, bo oglądamy niebo z centrum miasta, no to doliczymy gdzieś do 100. I to jest trochę przerażające, że dzisiejszy świat, który no, nie nakazuje nam patrzeć w gwiazdy, wręcz zabrania w nie patrzeć, bo nie bardzo jest co oglądać. Dlatego trzeba szukać tego własnego wszechświata gdzieś dalej, gdzieś może na Leśnej Polanie albo dalej od miasta i wtedy można spokojnie liczyć. A jak państwo mają szczęście, to zobaczycie na przykład nikłą mgiełkę innej galaktyki. Taka najbliższa, duża galaktyka to jest galaktyka Andromedy, galaktyka, która znajduje się właśnie w gwiazdozbiorze Andromedy. Obecnie jest fajnie widoczna, no ale nie z miasta, trzeba wyjechać.
Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej. Rokrocznie ma jakiś temat przewodni. W tym roku jest to?
W tym roku jest to hasło Discovery, czyli odkrycie. I mi się to znowu bardzo podoba, bo bardzo wpisuje się w to, co teraz się dzieje. Przecież niedawno, tydzień temu, ogłoszono, że odkryto wodę na Marsie. Wprawdzie wodę słoną i to nie słoną tak jak my sobie wyobrażamy, tylko słoną solami, które są trujące, ale wodę. Tylko ja naprawdę uczulam od wody, od słonej wody do życia bardzo daleko. Niemniej jednak woda w stanie ciekłym na Marsie istnieje, może istnieć, no do życia to jeszcze kawałek.
Czy nie za dużo świąt poświęconych przestrzeni kosmicznej?
Nigdy nie za dużo, bo tak jak już powiedziałem, każda okazja jest bardzo dobra do tego, żeby zwrócić uwagę na kosmos. Na to, gdzie my tak naprawdę się znajdujemy. Bo wszyscy jesteśmy mieszkańcami kosmosu, czyli obchodzimy Międzynarodowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej. Obchodzimy go głównie dlatego, że jest to rocznica wystrzelenia pierwszego sztucznego satelity Sputnika przez Związek Radziecki. Związek Radziecki, jak pewnie wiemy, wsławił się też czymś innym, wysłał pierwszego człowieka w kosmos. O ile w październiku obchodzimy rocznicę tego pierwszego sztucznego satelity bezzałogowego, to rocznicę wystrzelenia pierwszego człowieka w kosmos obchodzimy w kwietniu, dokładnie 12 kwietnia. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych. I szczerze mówiąc, to wiosenne święto, kwietniowe, jest dużo bardziej rozreklamowane, jest dużo bardziej świętowane. Kwiecień jest ogłoszony globalnym miesiącem astronomii. Szczerze mówiąc, w Polsce ja nie zauważyłem, żeby było jakieś nasilenie imprez astronomicznych w kwietniu, ale generalnie na świecie w kwietniu dużo się dzieje. No ale potem jest cały rok i trzeba szukać okazji do tego, żeby promować astronomię, do tego, żeby mówić: spójrzmy wszyscy w gwiazdy, spójrzmy wszyscy w kosmos, bo wszyscy jesteśmy dziećmi wszechświata. Szczerze mówiąc, ostatnio, w ciągu ostatniego kwartału udało mi się to kilka razy tutaj na terenie Kalisza przeprowadzić. Rozpoczęło się w czerwcu, w pierwszych dniach lata, wspólnie z uczestnikami koła astronomicznego i z zaproszonymi gośćmi obserwowaliśmy takie rzadkie zjawisko astronomiczne, koniunkcję dwóch najjaśniejszych planet, Jowisza i Wenus. Przyszło kilkaset osób i zrobiliśmy bardzo, bardzo fajną imprezę astronomiczną. Potem ją jeszcze powtarzaliśmy przy okazji takiej niesamowitej pełni Księżyca, a potem zorganizowaliśmy największą jak dotychczas imprezę astronomiczną na kilkaset osób, może nawet 1000 osób, spadające gwiazdy. Noc spadających gwiazd, rój meteorów Perseidy, który odwiedza nas zawsze w połowie sierpnia, w tym roku także nie zawiódł i my jako mieszkańcy Kalisza nie zawiedliśmy, z pól marsowych dokonaliśmy takiej obserwacji. No różnie było, nie wszyscy mieli to szczęście, że widzieli Perseidy, ale w gwiazdy spojrzeli wszyscy. Ostatnio, 2 tygodnie temu mieliśmy całkowite zaćmienie Księżyca, pomimo tego, że zaćmienie Księżyca było naprawdę w nocy, to znaczy tak naprawdę nad ranem, między 3 a 6 rano, to i tak kilkudziesięciu Kaliszan spotkało się i pomimo chłodu i tego, że to była noc niedzieli na poniedziałek, czyli większość z nas miała swoje poranne obowiązki w poniedziałek, było super.
Czyli cały czas jest ta tęsknota za kosmosem, za przestrzenią. Jeżeli chodzi o podbój kosmosu, osiągnięcia Polski nie są, przynajmniej oficjalne, aż tak duże. Mamy tylko jednego człowieka, który był w przestrzeni kosmicznej, Mirosław Hermaszewski. A czy w dziedzinie obserwacji kosmosu Polska może się pochwalić czymś?
Oczywiście. Ja może nawet zacznę od tego Hermaszewskiego i długo, długo nic. Rzeczywiście, Polska z różnych powodów politycznych jest opóźniona, jeżeli chodzi o ten dystans podboju kosmosu w stosunku do krajów bardzo rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, Japonia, czy nawet reszta Europy, czy oczywiście Rosja. Ale to nie jest tak, że nic się nie dzieje, jeśli chodzi o Polskę, chociaż na razie te osiągnięcia naszego kraju wydają się błahe w porównaniu z tym, co się słyszy, co robi na przykład NASA, czy choćby Chińczycy. Ja chciałbym podkreślić, że Polska jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej, czyli agencji, która tak naprawdę wysyła ludzi w kosmos. Jest członkiem od 2012 roku. Tego konsorcjum Europejskie Obserwatorium Południowe, a Centrum Badań Kosmicznych z Warszawy już od kilkudziesięciu lat buduje przyrządy, które są wykorzystywane w trakcie różnorakich misji kosmicznych. Czyli my mamy potencjał, tylko cały czas jeszcze jakby czekamy na swój moment jako Polska. Jeśli zaś chodzi o obserwacje, to tutaj jest zdecydowanie lepiej. Nie ma co wymieniać polskich naukowców, którzy pracują przy wielkich, popularnych projektach naukowych, bo Polacy naukowcy są wszędzie, ale na przykład Uniwersytet Warszawski prowadzi projekt OGLE, który jest przeglądem całego nieba i to jest naprawdę wielki naukowy projekt astronomiczny prowadzony przez zawodowych astronomów, którzy mają ogromne doświadczenie obserwacyjne, które pozyskali w uniwersytetach na całym świecie i tutaj naprawdę nie ma się czego wstydzić. To jest naprawdę bardzo dobra baza obserwacyjna i baza naukowa dla naprawdę przyszłych osiągnięć i przyszłych pokoleń.
Czy możemy powiedzieć, że w Polsce nie ma chwili, żeby ktoś nie patrzył w niebo przez
absolutnie.
Lunety?
Absolutnie. Nawet jak się wydaje, że coś jest nie tak, bo na przykład nie ma pogody, to ta pogoda tak naprawdę jest, bo ona przede wszystkim jest do obserwacji radioastronomicznych, a przecież duże radioteleskopy są na przykład w Toruniu. Uniwersytet Mikołaja Kopernika dysponuje bardzo dobrymi radioteleskopami. Radioteleskopami dysponuje Uniwersytet Jagielloński, a radioteleskop działa zawsze, czy jest lato, czy jest zima, czy pogoda, czy dzień, czy noc, a tak naprawdę do obserwacji wizualnych służą naukowcom, nawet europejskim, teleskopy, które są położone gdzieś wysoko w górach. albo na przykład w Australii, albo gdzieś w Ameryce Południowej. Wysoko w górach stawia się teleskopy po to, żeby atmosfera, która jest fajna, bo nam pozwala cieszyć się dniem, rozkoszować ciepłem i oddychać przede wszystkim, no niestety w obserwacjach przeszkadza, więc wysoko w górach umieszcza się teleskopy, które są odporne na te wszystkie niedogodności atmosferyczne, z którymi no na przykład tutaj w Polsce się borykamy. Europejskie Obserwatorium Południowe, pomimo tego, że z nazwy jest europejskie, znajduje się tak naprawdę w Chile.
Kolorowy kosmos. To ostatnia pana akcja. Na czym to polega?
To jest taka pełna nazwa naszej najnowszej produkcji astronomicznej. To jest Kolorowy Wszechświat. Jest to krótki seans do planetarium, do którego zapraszamy i młodszych, i starszych. I pod miękką kopułą przenośnego planetarium oferujemy niesamowite przeżycie. Oferujemy kosmos, który obserwować można na całym niebie, czyli w 360-stopniowej projekcji. Można leżeć, można patrzeć, można się rozglądać i oferujemy kosmos, który normalnie nie jest dostępny, bo normalny kosmos to jest na przykład jasny księżyc na czarnym tle, albo rażące słońce na błękitnym tle, albo jasne punkty gwiazd na tle ciemnego nieba. A my w ramach Kolorowego Wszechświata pokazujemy, że kosmos to jest coś więcej, że kosmos to tak naprawdę są kolory kosmosu, których normalnie zobaczyć się nie da. Zobaczyć da się je dopiero, kiedy spojrzymy we wszechświat w taki troszkę inny sposób. Na przykład przez te wielkie teleskopy, do których podłączymy specjalny sprzęt astrofotograficzny. I coś takiego oferujemy u nas w planetarium. All Hit Radio. Contact with you. In your mind you have capacities, you know, to telepath messages through the vast unknown. Please close your eyes and concentrate with every thought you think upon the recitation we're about to say. Interplanetary, most extraordinary craft. Calling occupants of interplanetary craft. Calling occupants of interplanetary craft.
Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej. Oprócz pana Radosława Piora, jeszcze jeden specjalny gość. Ale, drodzy państwo, nie jest to astronom, to organista z kościoła franciszkanów. Pan Tomasz Grodzki. Dzień dobry, panie Tomaszu.
Dzień dobry.
Nie zdziwiłbym się, gdybyśmy tutaj mówili o pieśniach takich jak Ave Maristella, Królowo Gwiazd. Skąd pana zainteresowanie przestrzenią kosmiczną, tym światem, który jest nad nami?
Te zainteresowania to już dużo wcześniej gdzieś się budziły. Kosmos jest czymś fascynującym. Podróże kosmiczne, gwiazdozbiory, planety, to są rzeczy, które wielu ludzi interesują. Czy to bardziej profesjonalnie, czy mniej, ale jest to jednak zachwycające przeżycie.
Nieprzypadkowo jest pan dzisiaj w naszym studiu, gdyż przez pewien czas był pan związany z astroareną. Jak pan trafił pod tę miękką kopułę kosmiczną?
Zgadza się. Pracowałem tam jako animator. Prowadziłem po prostu zajęcia w tym przenośnym planetarium. Trafiłem troszkę przypadkiem, znalazłem ogłoszenie w gazecie.
Ale temat nie był panu obcy.
Już wcześniej troszkę się tym tematem interesowałem. Żeby się wdrożyć, to nie było takie trudne.
Właśnie o bezpośredni kontakt z młodzieżą, z dziećmi chcę zapytać. Czy w ogóle interesuje ich to?
Miałem kontakt z uczniami na prawie każdym etapie nauki, bo od przedszkola aż do szkół średnich. I to są tematy, to są rzeczywiście zagadnienia, które gdzieś w człowieku siedzą, które naprawdę ich interesują. Nie było problemu tutaj z jakąś koncentracją, z jakimś zainteresowaniem, czy też w ogóle znalezieniem osób, które rzeczywiście w temacie są bardzo zadomowione. które rzeczywiście same z siebie już posiadają bardzo dużą wiedzę w tym temacie, że ja mogłem troszkę tylko czasem dopowiadać po prostu.
Jak wygląda ten elementarz dziecięcy kosmiczny? Czy te symboliczne znaki na niebie typu niedźwiedzica, wielki, mały wóz i tak dalej, czy dzieci były w stanie rozpoznać, znaleźć?
Zdarzało się. Oczywiście osoby, zwłaszcza w takich bardziej wiejskich szkołach, od razu powiem, gdzie te gwiazdy łatwo zobaczyć na niebie. W miastach to zawsze troszkę problemem. Oczywiście, mały, wielki wóz, czy tam czy mała, wielka niedźwiedzica, czy pas Oriona, czy kilka, jest kilka takich bardzo charakterystycznych gwiazdozbiorów, które rzeczywiście wielu z tych uczniów, z którymi miałem kontakt, bez problemu na niebie potrafiło znaleźć. No a z tych wszystkich, które tam kilkadziesiąt ich można zobaczyć w Polsce, to ciężko, żeby każdy je pamiętał.
Czy jest jakiś taki specjalny punkt programu, który pan przedstawiał, który wiadomo było w ciemno, że dzieci otworzą szeroko usta i oczy?
No to zdecydowanie ukazanie gwiazdozbiorów w postaci takich barwnych obrazków to zawsze takim pozytywnym odzewem się łączyło. To jest dosyć spektakularne, jednak jeżeli cała kopuła dookoła nas, tam gdzie przed chwilą były tylko jasne punkciki gwiazd, a nagle jest tutaj taka paleta barwna tych gwiazdozbiorów, na pewno to robiło efekt.
Człowiek tęskni do gwiazd. Nie umiemy sobie tego wytłumaczyć, dlaczego, jak, czy to nie jest za duża abstrakcja dla dzieci, bo powiedzmy młodzież już, którą też gościliście w planetarium, więcej troszeczkę rozumie. Te dzieci najmłodsze, przedszkolaki, pierwsze klasy szkół podstawowych.
To jest chyba taka odwieczna tęsknota do latania samego, bo na kosmos to bardzo daleko trzeba polecieć, żeby tam się dostać. Wiadomo też, niebo, Bóg przebywa w niebie oczywiście, czyli gdzieś go nad tymi głowami szukamy. No ale to jest ta tęsknota. Co tam między tymi gwiazdami, co tam w tych światach tam się mieści?
Czego mogą się nauczyć dzieci w takim planetarium?
Na pewno techniki obserwacji gwiazd, czy wyszukiwania samych gwiazdozbiorów na niebie. Na pewno wiele informacji dotyczące naszego Układu Słonecznego, czy planet, które możemy w nim znaleźć, czy też sposobów obserwacji nieba. Wiele tematów jest przemawianych. Każdy seans de facto mamy przygotowany oddzielny, z pewną oddzielną tematyką. Przy tych późniejszych etapach edukacji już tematy bardziej są zaawansowane, bardziej skomplikowane, tłumaczące dosyć szczegółowo to, co nas otacza. Nie mówimy o horoskopach, tylko mówimy o wiedzy naukowej. I bardziej się właśnie skupiamy na tym, żeby zainteresować młodego odbiorcę, przemycić mu tamte wiadomości, tam mu przemycamy. Tylko tak, żeby go nie przeciążyć oczywiście. To nie są długie seanse, to są seanse pół godziny, 40-minutowe. Staramy się właśnie to ziarenko gdzieś tam zasadzić, żeby już później sami się zainteresowali, sami może poszukali czegoś więcej. Poza oczywiście samą kopułą, która nam pozwala obserwować to niebo dookoła nas, pokazujemy teleskop, pokazujemy jak go obsłużyć. Ocen nie wystawiamy, głównie się skupiamy jednak na tym, żeby pokazać, odpowiedzieć na pytania, które zawsze się zdarzą, jakieś pytania, czy żeby sprecyzować, czy żeby o czymś innym powiedzieć. Sami zapytamy, co zapamiętali, czego nie zapamiętali, żeby też przypomnieć, co tam było najważniejsze, co się dzisiaj dowiedzieliśmy.
Nikt nie ma wątpliwości, że Ziemia jest okrągła.
No mam nadzieję. Głównie jednak skupiamy się na tym, jak działa planetarium, tak jak planetaria stacjonarne, które działają oczywiście w Polsce na świecie, tak podobnie my działamy z tą różnicą, że jesteśmy mobilni, czyli możemy gdzieś tam jednak dotrzeć.
Czy wiedza, którą pan posiadł, ucząc innych, pomaga teraz panu w prowadzeniu głosów wiernych w przestrzeń kosmiczną?
Nie jestem pewien, czy to są dwie kategorie, a tutaj dwie dziedziny, które sobie tak bardzo będą pomocne. Na pewno kontakt z ludźmi jest całkiem odmienny po tych kilku latach, które sobie tam spędziłem.
Jest pan jednak przewodnikiem prowadzącym głosy śpiewające właśnie w tamtym kierunku, ku gwiazdom, ku Bogu w górze. Współczesna edukacja, zdobycze techniki, telefony, GSM, o których mówiliśmy, zabrały nam pewną umiejętność. Nie wiem, jak wielu z nas byłoby w stanie wskazać gwiazdę polarną, która od tysiącleci była drogowskazem dla ludzi.
A przecież to takie proste. Wystarczy na niebie znaleźć wielki wóz, a to jest naprawdę bardzo prosty układ 7 gwiazd, które układają się w taki wóz ze złamanym dyszlem i od tych tylnych kół wielkiego wozu poprowadzić linię, prostą linię, tam nic nie trzeba mierzyć. I w pewnym momencie natrafimy na taką gwiazdkę, która ani nie jest najsłabsza na całym niebie, ani nie jest najjaśniejsza. Wiele osób uważa, że polarna jest najjaśniejsza na niebie. To nie jest prawda. Polarna jest taką średniej jasności gwiazdą. Ona jest najjaśniejsza w gwiazdozbiorze małej niedźwiedzicy, małego wozu. Ale nie musimy szukać całego małego wozu. Wystarczy znaleźć gwiazdę polarną, która wskazuje kierunek północny, no i każdemu może wskazać drogę do domu, do serca ukochanej, czy do czego każdy dąży.
Czy pogłębiając wiedzę astronomiczną, człowiek się staje większy czy mniejszy? Czy może jedno i drugie?
Ja myślę, że przede wszystkim staje się mądrzejszy, bo pogłębiając jakąkolwiek wiedzę, stajemy się mądrzejsi, ale niestety większy się nie staje. To tutaj muszę przyznać, że większy się nie staje. Wynika to z tego, że poznając kosmos i odległości, nawet w tym naszym niewielkim Układzie Słonecznym, nie ma innej możliwości jak zrozumienie tego, jak małym pyłkiem w kosmosie w porównaniu z potęgą całego kosmosu i z potęgą wszechmogącego jest człowiek.
Słyszeliśmy już, jaki temat jest przewodni tygodnia przestrzeni kosmicznej ogólnoświatowy. A jakie hasło dla nas, Kaliszan, pan by zaproponował?
Myślę, że dla nas tutaj w Kaliszu ważne jest to, żebyśmy odkryli siebie i swój wszechświat. Czyli odkryj swój wszechświat. Przecież nie zapominajmy o tym, że jesteśmy z Kalisza, a to w Kaliszu powstało na początku XVII wieku pierwsze na ziemiach polskich profesjonalne obserwatorium astronomiczne. Przy obecnym kościele garnizonowym jest taka wieża i na tej wieży było pierwsze profesjonalne obserwatorium astronomiczne prowadzone przez jezuitów. Nie zapominajmy o tym i odkryjmy swój wszechświat.
Kalisz we wszechświecie.
Zapraszam serdecznie.
Dziękuję za rozmowę.
Do swojego wszechświata. Bardzo dziękuję.
You close your eyes, you concentrate. Together that's the way to send the message we declare World Contact Day.